Dzień dobry Państwu, Marek Poniedziałek. Dziś rozmowa na bardzo ważny temat, nie nowy, bo temat, który od przynajmniej 2000 roku w Polsce jest gorąco debatowany. Temat demografii naszego kraju. W połowie czerwca rząd przedstawił założenia strategii demograficznej 2040. Rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu także konsultacje społeczne tego dokumentu i w związku z tym dziś na ten temat porozmawiamy. Rozmawiamy z Barbarą Sochą, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz pełnomocnikiem rządu do spraw polityki demograficznej. Dzień dobry pani minister.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Jak już mówiłem we wstępie, problemy demograficzne w Polsce to nie jest problem nowy. O niskiej dzietności mówi się już od lat 90. w naszym kraju. Nigdy wcześniej jednak żaden rząd nie podszedł do tego problemu kompleksowo w formie strategii. Dlaczego teraz strategia i co legło u podstaw przygotowania tego dokumentu, pani minister?
Tak, no dlaczego teraz? Dlatego, że wcześniej strategia nie powstała, chociaż demografowie biją na alarm już od co najmniej 20 lat i właściwie 20 lat temu powinna powstać strategia i powinniśmy być na bardzo zaawansowanym etapie realizacji. To się niestety nie wydarzyło. Poprzednie rządy nie przywiązywały dużej uwagi do tego problemu. Rząd Zjednoczonej Prawicy od 6 lat bardzo mocno inwestuje w politykę prorodzinną. Dzisiaj pora na kolejny krok, właśnie przyjęcie kompleksowej strategii, która będzie w sposób spójny odpowiadała na te potrzeby, które istnieją. Kilka lat, tak jak powiedziałam, intensywnej polityki prorodzinnej za nami. Ona się bardzo mocno skupiała w obszarze, który my nazywamy w strategii zabezpieczeniem finansowym rodzin i to jest bardzo ważny obszar. Dużo się tutaj wydarzyło. Myślę, że wszyscy nasi słuchacze doskonale znają te programy, więc nie będziemy mówić o 500+, 300+ i tych pozostałych instrumentach finansowych. Natomiast teraz potrzebne są działania w innych obszarach, które zidentyfikowaliśmy jako te, które mają duży wpływ na dzietność.
No właśnie, bo zabezpieczenie finansowe to jest jeden, jak pani sama minister podkreśla, jeden z wielu obszarów. Porozmawiajmy właśnie na ten temat, aby rozwiązanie jakiegoś problemu w formie strategii było skuteczne. Trzeba ten problem, źródła tego problemu najpierw odpowiednio zdiagnozować. Jakie na dziś bariery zniechęcają Polki i Polaków do realizowania ich aspiracji w dziedzinie rodziny?
Bardzo dziękuję za to pytanie, bo to jest bardzo ważne wbrew pozorom. Jeżeli mówimy o barierach, to jednocześnie zakładamy, że Polacy chcą mieć dzieci, chcą zakładać rodziny, natomiast coś im w tym przeszkadza. I to jest bardzo słuszne podejście. My nie musimy namawiać Polaków do tego, by inwestowali w rodziny, by chcieli rodziny zakładać i mieć dzieci. Rzeczywiście wszystkie badania pokazują, że wartości rodzinne, tak naprawdę szczęście rodzinne jest dla nas synonimem szczęścia własnego, osobistego. I to jest bardzo ważna informacja, to jest podstawa tak naprawdę i fundament, na której możemy budować. Ale tak jak pan redaktor powiedział, istnieją pewne bariery, przeszkody, które nam to utrudniają. Dwie kluczowe, którymi teraz chcemy się zająć, to są bariery związane z brakiem własnego mieszkania, czy też zbyt małym mieszkaniem, krótko mówiąc bariery mieszkaniowe. A drugi rodzaj czy druga kategoria barier jest związana z rynkiem pracy i tutaj mówimy o dwóch aspektach bardzo istotnych z punktu widzenia potencjalnych rodziców czy później rodziców. To jest właśnie stabilność, poczucie pewności zatrudnienia. Stabilność zatrudnienia, która zgodnie z wieloma badaniami jest nawet bardziej istotna niż wysokość dochodów, czyli niż poziom zarobków. A z drugiej strony elastyczność. Elastyczność związana z, powiedziałabym, i z czasem, i miejscem świadczenia pracy. Tutaj chcemy promować, zachęcać pracodawców do umożliwiania pracownikom, szczególnie rodzicom, pracy zdalnej, czy pracy w trybie hybrydowym, czyli częściowo zdalnym, częściowo stacjonarnym, czy też w różnych elastycznych formach czasu.
Może pandemia paradoksalnie pomogła nawet w przekonaniu wielu pracodawców, że na wielu stanowiskach praca zdalna nie jest w żaden sposób gorsza. czy mniej uprawniona niż taka praca stacjonarna w biurze.
Tak, dokładnie tak. To jest chyba jedyna z pozytywnych stron pandemii. Przećwiczyliśmy w dużo szerszej skali jako i pracownicy, i pracodawcy tę formę pracy. Wiemy już, jakie są jej zalety i to z obydwu stron. Wiemy też, jakie są jej ograniczenia i wady. I myślę, że to jest bardzo dobry moment, by w pewnym sensie przeorganizować też sposób pracy w różnych firmach, instytucjach, organizacjach, tak by właśnie, by móc zaoferować swoim pracownikom większą elastyczność. A pracownicy, którzy mają to poczucie większej elastyczności, która nie oznacza ograniczenia właśnie stabilności zatrudnienia i tego typu przeszkód, no odwdzięczają się wtedy też zwiększoną wydajnością, zaangażowaniem, mniejszą rotacją. Myślę, że tutaj korzyści z tego są obustronne, natomiast wymaga to rzeczywiście pewnego wysiłku, szczególnie na początku wprowadzania tego typu praktyk, by przede wszystkim zadania mogły być spełniane. Tak, potrzebne jest znalezienie takiej formuły, która będzie akceptowalna, korzystna dla obydwu stron.
Dużo właśnie mówi Pani na temat roli pracodawców i patrząc na to, jak mogą pracodawcy chcieć być zainteresowani demografią w Polsce, to długofalowo chyba każdemu pracodawcy poważnie myślącemu o swoim biznesie w długim terminie powinno zależeć na tym, żeby tych młodych Polaków i tych przyszłych pokoleń, żeby one były jak najliczniejsze. Ale jest jeszcze jeden element, na który pani minister zwraca taką szczególną uwagę, to rola samorządów w całym procesie odwracania pewnych niekorzystnych tendencji demograficznych. Mówiła o tym pani w piątek, będąc na ziemi lubuskiej. Jaką szczególną rolę w tej strategii mają do spełnienia samorządy?
No, rola samorządów jest tak naprawdę nie do przecenienia. Jeżeli patrzymy na ustawę, gdzie są identyfikowane zadania własne gmin, to tak naprawdę w tym dosyć długim katalogu praktycznie każde zadanie ma jakiś punkt wspólny, dotyczy rodzin. To jest tylko kwestia pewnego rodzaju podejścia, mentalności i myślenia o tym, na ile chociażby tak istotne zadanie jak kształtowanie ładu przestrzennego, na ile to jest zadanie, które ma związek z tworzeniem warunków do życia dla rodzin. I my dzisiaj, mówiąc o przeszkodach mieszkaniowych, o problemach mieszkaniowych rodzin na różnych etapach, od tego początku, czyli momentu, kiedy młodzi ludzie w ogóle decydują się na założenie rodziny i chcą się gdzieś osiedlić, no to jest ten pierwszy moment. Później mamy rodziny już z dziećmi, ale często właśnie w zbyt małych, zbyt ciasnych mieszkaniach, najczęściej jeszcze obciążonych kredytami, bez możliwości tak naprawdę, bez żadnego pola manewru polegającego na przeprowadzce do większego lokum czy do domu. My na to chcemy znaleźć rozwiązania i te rozwiązania w zasadzie na poziomie od strony rządowej już zostały znalezione i zapowiedziane w ramach Polskiego Ładu. Przedstawiliśmy takie instrumenty jak mieszkanie bez wkładu, dom bez formalności, czy właśnie rodzinny bon mieszkaniowy. Nad tym teraz intensywnie pracujemy, natomiast te domy, mieszkania, szeregowce, one nie budują się w próżni, one się budują na konkretnym terenie i tutaj jest ogromna rola samorządów, no właśnie polegająca i na tworzeniu infrastruktury, wyposażeniu tych gruntów w media, uzbrojeniu, na projektowaniu infrastruktury tej usługowej związanej też z rodzinami. Ja mam na myśli tutaj i edukację, i zdrowie, ale też takie, bym powiedziała, infrastruktura związana ze spędzaniem czasu wolnego. No bardzo duża gama zagadnień, które tak naprawdę leżą w rękach samorządów. My znamy przykłady w Polsce gmin, które bardzo, powiedziałabym, innowacyjny, ale też taki realny sposób wspierają właśnie rodziny. Mam na myśli chociażby przykład taki jak skupowanie przez gminę pewnych bardzo nieatrakcyjnych gruntów, na przykład wąziutkich działek, później scalanie ich, dzielenie na już działki dużo bardziej atrakcyjne, uzbrojone, wyposażenie je właśnie w dostęp do mediów i sprzedawanie później młodym małżeństwom, młodym rodzinom pod budowy, czy to bliźniaków, czy domów jednorodzinnych i tak dalej. No ogromna tutaj rola, odpowiedzialność samorządów, by tak projektować rozwój swoich gmin, miejscowości, mniejszych miast. Mówię tutaj, my szczególnie tutaj mamy na uwadze te poza wielkimi aglomeracjami, ale też w dużych miastach. Tworzenie takich warunków, by na przedmieściach mogły powstawać osiedla o niskiej zabudowie, bo ta sprzyja bardzo dzietności, by te miasta, nawet te duże, nie rozlewały się w sposób chaotyczny, bo to później generuje duże koszty infrastruktury, ale by one się mogły rozwijać w sposób zaplanowany. To jest tak naprawdę prawie wyłączna kompetencja samorządów i tutaj bardzo, bardzo gorąco do samorządów apelujemy o to, by to brały pod uwagę, tym bardziej, że teraz mają ogromne zasoby, ogromne środki w postaci specjalnego funduszu inwestycyjnego do strategicznych inwestycji w Polskim Ładzie. Bank Gospodarstwa Krajowego też prowadzi konferencje w województwach. Myślę, jest to taki bardzo dobry moment do tego, by uświadamiać też samorządom, że mając tak ogromne środki i zasoby, mogą i powinny, przynajmniej takie jest nasza opinia, powinny
pozostaje
się
wierzyć
w tą stronę też tym zainteresować.
Tak? Pozostaje wierzyć właśnie, że strategia demograficzna będzie priorytetem nie tylko rządu, nie tylko władzy centralnej, ale także każdego polskiego samorządu. Pani minister, jeszcze krótko chciałbym wrócić na koniec rozmowy do jednego z wątków, który pani poruszyła. Szczęście rodzinne znajduje się na czele tego, co Polacy wskazują jako najważniejsza dla nich wartość, na długo przed pracą zawodową, gronem przyjaciół, czy nawet dobrobytem i bogactwem. 83% badanych przez CBOS mówi, że wartości rodzinne są dla nich numerem jeden i tak jest praktycznie od 15 lat w Polsce. Jaka w związku z tym powinna być rola mediów w kształtowaniu pozytywnego obrazu rodziny, posiadania potomstwa? I wcale nie mam na myśli tylko mediów publicznych, ale ogólny przekaz medialny, jaki wokół rodziny w Polsce się tworzy.
No dotknął pan bardzo szerokiego problemu, bardzo
Wiem.
Szerokiego obszaru i trudno tutaj w jednym zdaniu na to odpowiedzieć. Oczywiście, że rola mediów jest tutaj bardzo istotna, szczególnie jeśli myślimy o tym młodym pokoleniu, które się dzisiaj tak naprawdę wychowuje przez media i to właśnie nie media publiczne, a bardzo często media społecznościowe, media elektroniczne i komercyjne. No i mamy tutaj ogromny, można powiedzieć, zalew informacji czy przekazów związanych z reklamą, tak? Tutaj komercja w to wnika i tak dzisiejsza gospodarka, świat jest zbudowany i myślę, że na to nie mamy wpływu, ale ważne jest, żeby pokazywać te inne aspekty i taki, powiedziałabym, pełny obraz pewnych zjawisk. Jeżeli mówimy o roli mediów, no to tą taką drugą nogą obok promocji konsumpcjonizmu, która jest wpisana de facto w DNA firm, tak? Z tego żyją firmy, że sprzedają produkty, więc muszą je reklamować, a to napędza właśnie promocję pewnego konsumpcjonistycznego podejścia do życia, no to jeżeli z drugiej strony pokazujemy skutki tego, myślę, że młodzi ludzie są bardzo inteligentni w Polsce i nie tylko w Polsce i mogą prawidłowo odczytywać takie przekazy. Mam na myśli takie zjawiska, które w niektórych krajach już się doczekały instytucjonalizacji w postaci ministerstw, nawet jak Ministerstwo do Spraw Samotności w Wielkiej Brytanii, czy podobne w Japonii. U nas mało się w mediach o tym mówi, o właśnie skutkach takiej promowania indywidualistycznego stylu życia. To po latach właśnie powoduje ogromne problemy związane z samotnością, no do tego stopnia, że tworzone są znowu instytucje, które mają się tym zajmować. A odpowiedź
obyśmy,
na to jest prosta: rodzina.
Obyśmy nigdy nie musieli w Polsce takich ministerstw tworzyć, o jakich pani przed chwilką pani minister mówiła. Dziękuję bardzo za rozmowę. Trzymamy kciuki kciuki za wybory wszystkich młodych i tych trochę starszych Polaków. Minister Barbara Socha, pełnomocnik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej i pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej, była gościem Radia Zachód. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.